Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że mogę być przy Was, w Waszej parafii. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do mojego przyjazdu. Cieszę się, że jesteście otwarci na te wszystkie sprawy, o których będziemy sobie tutaj mówić, bo myślę, że są one bardzo aktualne. Dotykają problemów Was samych, Waszych rodzin. Będę mówił o sprawach, o których z jednej strony słyszę, czy to przy okazji rozmów duszpasterskich, czy konfesjonału. Także jako kapłan pracujący na co dzień w parafii jestem bardzo blisko takich zwykłych ludzkich problemów, jakie mają ludzie, można powiedzieć, w całej Polsce i poniekąd także kapłani. Ja myślę, że to wszystko jest bardzo ważne, abyśmy potrafili otwierać się na te odpowiedzi, które ma dla nas Pan Bóg. Jemu zależy na tym, abyśmy nie chodzili w ciemnościach, ale żebyśmy potrafili mądrze wybierać, mądrze układać sobie życie. I to, co mnie jakoś szczególnie mocno dotyka, może nawet i boli, to ten rodzaj ludzkiej bezradności, który często jest jednak po trosze zawiniony. To jest ten rodzaj cierpienia, którego dałoby się uniknąć, gdybyśmy tylko zechcieli zawczasu usłyszeć, co ma nam do powiedzenia Pan Bóg. Zawsze martwią mnie tam, gdzie pracuję na co dzień w Wielkopolsce, pustoszejące kościoły, katechezy, na których nie ma wielu chętnych, bo wiem, że gdzieś tam zły duch wygrał, odciągając ludzi od możliwości znalezienia odpowiedzi na wiele różnych ich pytań. I tak później ci ludzie, którzy przychodzą już tak bardzo poranieni, życiowo pogubieni, czy to do spowiedzi, czy nawet nieraz to na łożu śmierci, jakże często oni mówią: proszę księdza, gdyby mi to ktoś powiedział wcześniej, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I wszyscy jesteśmy dzisiaj zaangażowani w tę duchową walkę. Duchową walkę, która polega przede wszystkim na tym, aby ocalić w sobie Jezusa, ocalić w sobie Boga, aby nic nigdy nie odłączyło nas od tego, który nas stworzył, który nadaje sens naszemu życiu. Tak jak wszyscy tutaj jesteście zebrani, jestem przekonany, że sprawy Boże są dla Was ważne i oby tak było zawsze. Ale też zapewne spotykacie się z ludźmi, którzy mają różnego rodzaju problemy i oni szukają odpowiedzi u Was. Jak mogą się wydostać z tych problemów? Co mogą zrobić, żeby żyło im się lepiej? Jakiś czas temu miałem okazję być w Niepokalanowie i w ogóle tak na marginesie, jak tutaj wchodziłem do zakrystii, zapytałem Pana, który mnie zaprosił, czy ten kościół jest pod wezwaniem świętego Maksymiliana, bo akurat trwało nabożeństwo do świętego Maksymiliana. Pan potwierdził, mówię, no to rzeczywiście mam ostatnio szczęście do tego świętego, bo to w przeciągu krótkiego czasu drugie miejsce jemu poświęcone. A więc osobiście to odczytuję jako taki znak. Znak, że święty Maksymilian chce, żeby się do niego więcej modlić w tych sprawach, które są dla nas tak bardzo ważne i bliskie. A skoro święty Maksymilian, to od razu na myśl przychodzi Matka Boża, którą tak bardzo umiłował i którą w ciągu swojego życia wskazywał jako tą, przez którą możemy pokonać wszystkie zasadzki złego ducha, dzięki której możemy wyjść z największych życiowych, ludzkich problemów, jakie tylko mogą zaistnieć tutaj na świecie. I cokolwiek nie działoby się w naszym życiu, to mamy jedną pewność, że jest ktoś, kto zawsze jest nam gotowy pomóc, wyciągnąć do nas swoją dłoń, który jest ponad tym wszystkim złem, że to jest Maryja, że daje nam bardzo konkretne narzędzia, narzędzia, przez które możemy zniszczyć to zło, które dręczy albo nas, albo tych, których kochamy. Że to jest różaniec i jej Syn, szczególnie obecny w sakramentach, w sakramencie Eucharystii czy sakramencie pokuty. Jeżeli będziemy trzymać się blisko Matki Bożej, te problemy, o których dzisiaj będę mówił, na pewno nie będą Waszym udziałem. A jeżeli są, to przynajmniej będziemy wiedzieli, jak sobie z nimi poradzić. I tak jak byłem niedawno w Niepokalanowie, to miałem okazję dzielić się pewnym mailem, który otrzymałem od pewnej osoby, która miała okazję pracować w pewnym domu, w którym, jak ona podejrzewała, jest obecne zło. Zły duch działa w sercach osób, u których pracowała. I wiem, że bardzo dużo ludzi zainteresowało się tą konferencją, było bardzo dużo wyświetleń w internecie, ale też ciągle niestety, mówię niestety, bo to są trudne maile, trudne życiowe historie, ciągle przychodzą tego rodzaju maile do mnie na skrzynkę i różne osoby dzielą się ciężkimi doświadczeniami, które są ich codziennością i wciąż zadają pytania, co mogą zrobić, żeby z nich wyjść, żeby sobie z nimi poradzić. Tak więc ta konferencja będzie jakby ciągiem dalszym tego, o czym mówiłem wcześniej. Tylko że w czasie tej konferencji chciałbym zrobić pewne bardzo konkretne rozróżnienie, które trzeba zrobić. Mianowicie będę starał się pomóc wam znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy zło obecne w rodzinie jest efektem działania złego ducha, a kiedy mówimy tylko i wyłącznie o ludzkim błędzie, ludzkim zaniedbaniu. To jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj niestety są skrajności, że z jednej strony albo wszystko przypisujemy działaniu złego ducha, albo uważamy, że złego ducha nie ma i wszystkiemu winien jest człowiek. I dlatego trzeba tutaj tej umiejętności, bo od tego zależy skuteczność naszych działań. Chciałbym się na początku podzielić tym mailem, który teraz przeczytam. Najpierw przeczytam go w całości, a potem będę komentował poszczególne fragmenty tego tekstu. Szczęść Boże! Piszę do księdza, gdyż szukam pomocy dla siebie i dla rodziny mojej siostry. Pochodzę z rodziny wielodzietnej. Mieszkamy w 50-tysięcznym mieście w centralnej Polsce. Mój ojciec zmarł, gdy miałam 7 lat, a jestem najmłodsza z rodzeństwa. Mam same siostry i brata. To, co zauważam w mojej rodzinie i co mnie bardzo niepokoi, to fakt, że właściwie żadne z mojego rodzeństwa nie ułożyło sobie dobrze życia. Dwie moje siostry, które weszły w związki małżeńskie, są już po rozwodach albo w powtórnych związkach. Jedna ma męża i dzieci, ale daleko jej do szczęścia. Także i mój brat niedawno ożenił się, ale i on nie jest szczęśliwy w tym małżeństwie. Nie umie porozumieć się ze swoją żoną. Ja jeszcze nie wyszłam za mąż, niedawno skończyłam studia. Opiszę teraz problemy mojego rodzeństwa i rodziny. Chciałabym nadmienić, że z rodzeństwem nie posiadamy dobrych relacji. Dość rzadko spotykamy się razem, raczej tylko ze szczególnych okazji i to przeważnie oddzielnie. Wydaje mi się, że unikamy siebie nawzajem. Każde z nas irytuje pozostałych i trudno nam znaleźć wspólny język. Chciałbym także zaznaczyć, że nasza mama nie potrafi nas zjednoczyć. Od śmierci męża mojego taty bardzo się zmieniła. Nie potrafi poradzić sobie z tą stratą. Teraz w jej życiu pojawił się w cudzysłowie przyjaciel, czyli na moje mama ma kochanka, spędza z nim bardzo dużo czasu, ale nie widzę, żeby to pomogło jej zbliżyć się do nas, dzieci i poradzić sobie ze stratą męża. Zanim napiszę, co niepokoi mnie w życiu naszej rodziny, chciałabym zapytać, czy możliwe jest, że nasza rodzina jest pod wpływem złego ducha? Dom, w którym zamieszkaliśmy, moi rodzice kupili od krewnych. Po latach okazało się, że w tym domu było samobójstwo. Czy możliwe jest, żeby to zło, jakie tam działo się przed naszym wprowadzeniem się, oddziaływało na nas? Co prawda był u nas ksiądz na kolędzie i to nie jeden raz. Modlił się za nas, święcił dom, ale czy to wystarczy? Dowiedzieliśmy się też od sąsiadów, że w tym domu od zawsze były kłótnie i przekleństwa. Słyszałam kiedyś w księdza konferencji, że przeklinać to znaczy mówić językiem złych duchów i przyzywać demony. Czy myśli ksiądz, że w ten sposób złe duchy opanowały nasz dom? Dodam też, że przez pewien czas moja najstarsza siostra mieszkała u nas ze swoim mężem. Niestety nie mieli ślubu kościelnego, a więc współżyli w grzechu. Czy ten ich grzech, grzech cudzołóstwa, mógł mieć jakieś konsekwencje na naszą rodzinę? W czasie, kiedy oni mieszkali z nami, ja byłam strasznie kuszona nieczystymi myślami i snami. Pojawiła się także silna potrzeba masturbacji, a ja ledwo byłam w szkole podstawowej. Czy mogło mieć to związek z życiem siostry i jej grzechami? Jak wspomniałam na początku, wydaje mi się, że życie mojej rodziny, rodzeństwa nie układa się i mam wrażenie, jakby ciążyła nad nami jakaś klątwa. Jedna z moich sióstr i brat przez pewien czas byli bardzo zaangażowani w subkulturę. Siostra nawet mówiła kiedyś, że jest satanistką, a brat przez kilka lat nie chodził do kościoła i wpadł w nałóg gier komputerowych, który trwa do dziś i niszczy jego małżeństwo. Chciałbym dodać, że brat i jego żona bez ogródek przyznają się do stosowania antykoncepcji. Mówią, że dzieci odebrałyby im teraz szczęście i wolność. U nas w rodzinie nie ma radości, są tylko kłótnie. Tolerujemy się na odległość. Jedyny temat, jaki pojawia się między nami i nas nie różni, to pieniądze. Inne tematy nie istnieją. Nie potrafimy być ze sobą razem. Na studia uciekłam za granicę do Francji pod pretekstem, że tam są lepsze uczelnie, ale tak naprawdę nie chciałam, żeby mnie ktoś z rodziny odwiedzał. Niestety, nie dałam sobie rady i po roku wróciłam do Polski, ale i tak kontynuowałam na uczelni na drugim końcu Polski. Czasami próbuję rozmawiać z rodzeństwem, ale przeważnie kończy się to awanturami. Moja mama chodzi do kościoła i to dość regularnie, ale robi to z przyzwyczajenia. Do komunii przystępuje bardzo rzadko. Nie wiem, czy spowiada się szczerze. Odkąd ma swojego przyjaciela, który nocuje u mamy większość dni w roku. Mama, zanim go poznała, była inna, smutna po śmierci taty, ale czuliśmy się przy niej dobrze. Potem zaczęła chodzić na jakąś fatalną terapię i terapeuta wmawiał jej, że ma skupić się teraz na sobie, a nie na dzieciach i w ten sposób poczuje się lepiej. Posłuchała go, niestety. Zaczęła przesadnie dbać o siebie, zaczęła żyć rozrzutnie, kupować drogie markowe ciuchy i kosmetyki, a wcześniej była bardzo oszczędna. Nie przelewało się nam, zawód była pielęgniarką. Teraz założyła własny biznes i poświęciła mu się bez reszt. Wtedy tak naprawdę poczuliśmy, że straciliśmy nie tylko ojca, ale i mamę. Mama nie chciała nas słuchać, mówiła, że jesteśmy już dorośli. Wydaje mi się, że nie pogubilibyśmy się, gdyby mama bardziej interesowała się nami. Moje starsze siostry zaczęły bardzo wcześnie współżyć ze swoimi chłopakami, a brat całe dnie tracił w internecie, że ledwo skończył szkołę. Mama nigdy nie powiedziała im choćby słowa krytyki. Podobnie jak wtedy, gdy brat zaczął sobie robić wulgarne tatuaże. Nigdy nie usłyszałam słowa krytyki. Tu muszę powiedzieć, że żadne z mojego rodzeństwa nie praktykuje. Są zaniedbani duchowo i fizycznie, po prostu są brzydce. Moje dwie najstarsze siostry są bardzo zaniedbane jako kobiety. W ich domach panuje nieporządek i bałagan. Jedna z moich sióstr mieszka teraz za granicą, po rozstaniu z konkubentem jest sama. Gdy ją odwiedziłam, przeżyłam szok. Nigdy u nikogo nie widziałam takiego bałaganu jak u własnej siostry. Na podłodze i na meblach walało się niedojedzone jedzenie, podpaski, bielizna, śmieci. Było tam mnóstwo robaków, których nie znoszę, a w powietrzu był taki smród, że mdliło mnie i miałam ochotę uciekać. Nadmieniam, że normalnie nigdy by mnie nie zaprosiła, ale potrzebowała pieniędzy i prosiła mnie o pożyczkę. Zgodziłam się pod warunkiem, że sama przyjadę z tymi pieniędzmi, a ona ich potrzebowała, mówiła, że niby na zdrowie. Uwierzyłam, bo wyglądała fatalnie i mówiła jak osoba w ciężkiej depresji. Na miejscu jednak przekonałam się, że problem siostry jest inny. Gdy powiedziałam jej, że potrzebuję kapłana spowiedzi, wpadła w szał. Myślałam, że mnie zabije. Patrzyłam w jej oczy, ale to nie były oczy mojej siostry, tylko oczy szatana. Uciekłam stamtąd i wróciłam do Polski pierwszym pociągiem. Siostra zadzwoniła do mnie następnego dnia i zdziwiona pytała, dlaczego tak szybko wyjechałam. Zaklinała się, że niczego nie pamięta z poprzedniego dnia do momentu rozmowy o spowiedzi. To było bardzo dziwne. Moja siostra, która ma męża i dwójkę dzieci, jest zimną matką. Jej dzieci są emocjonalnie bardzo wycofane i małomówne, ale też potrafią być bardzo agresywne. Zauważyłam, że nie mają normalnych zabawek, same jakieś upiory i potwory. Nie zachowują się jak dzieci, nie widzą w nich radości. Ona sama twierdzi, że nie umie okazywać miłości. Twierdzi, że jest ofiarą braku miłości ze strony rodziców. Przestała starać się o swój wygląd, jest bardzo zaniedbana. Jej mąż jest dobrym człowiekiem, ale sprawia wrażenie odrzuconego przez żonę i jest bardzo nieszczęśliwy. Kiedyś siostra powiedziała mi, że to wina rodziców, że jest jaka jest, że nie otrzymała w dzieciństwie miłości. Obwinia za to brata i mnie, bo według niej urodziliśmy się za szybko i uważa, że przez to uwaga rodziców skierowana była niedostatecznie na nią. Muszę też dodać, że moja babcia zajmowała się okultyzmem. Robiła to na pewno przez długie lata. Teraz mieszka w Australii, a więc widujemy się rzadko. Tylko mama rozmawia z nią przez telefon. My tego nie robimy, bo w rozmowie jest bardzo nieprzyjemna. Kiedy była młodsza i częściej przyjeżdżała do Polski, miała opinię, że wszystkich potrafi skłócić ze sobą i nikt nie potrafi z nią wytrzymać. Ma dużo pieniędzy, więc potrafi kupować sobie ludzi. Ale powiem szczerze, że gdy robiła to w stosunku do mnie, to ja wyrzuciłam wszystkie prezenty, które od niej otrzymałam. Niepokoiło mnie jednak to, że zawsze przez telefon dopytywała się, czy mam rzeczy, które mi dawała i czy używam ich. Bardzo jej na tym zależało. Kiedy po raz pierwszy otrzymałam od niej jakąś rzecz, a była to jakaś biżuteria, pojawiły się u mnie koszmary. Dopiero niedawno pewien kapłan na spowiedzi poradził mi, żebym to wszystko wyrzuciła, bo jeśli babcia była okultystką, to wszystko, co mi dała, mogło być oddane złemu duchowi i wpływać na mnie negatywnie. I w istocie tak było. Ona mnie zresztą nigdy nie lubiła i mówiła o mnie bardzo źle. Pan Bóg obdarzył mnie urodą i to ją bardzo drażniło. Kiedyś byłam bardziej czysta niż teraz i potrafiłam zachwycać się byle czym, pogodą, chmurami, kwiatkami, dużo się śmiałam, a babcię to zawsze bardzo irytowało i doprowadzało do wściekłości. Była dla mnie bardzo niemiła tylko dlatego, bo śmiałam się przy niej. Tak samo nie lubiła mojego taty. Często źle się o nim wypowiadała i życzyła mu śmierci. Rzeczywiście umarł nagle, bardzo młodo. Jak ksiądz uważa, czy to, co robiła, rzeczywiście mogło mieć wpływ na mojego ojca, to życzenie śmierci? Po jego śmierci bardzo płakałam i też chciałam umrzeć. Ale przyszedł do mnie we śnie i powiedział, że tam, gdzie teraz jest, jest dobrze i opiekuje się mną z nieba. Księże, w mojej rodzinie nie ma miłości, nie ma relacji. W zasadzie modlę się tylko ja. Ostatnio, gdy zaczęłam się więcej modlić za rodzinę, zwłaszcza za babcię, bardzo poważnie zachorowałam. A potem znowu powtórzyło się to samo. Mimo, że nie powinno się zdarzyć, bo cieszę się bardzo dobrym zdrowiem i mam świetne wyniki. Staram się też w intencji rodziny chodzić codziennie na mszę świętą i robię to już od czasu studiów, mojego nawrócenia. Ale i wtedy doznawałam wielu przykrości od wielu ludzi. Czy to możliwe, że zły duch mści się na mnie? Co powinnam zrobić? Kiedyś modlił się nade mną pewien kapłan, egzorcysta. Kazał mi odbyć spowiedź z całego życia i modlił się nade mną o uwolnienie od zła mojej rodziny. Powiedział, że moja rodzina bardzo potrzebuje pomocy. Ale jak to zrobić? Nikt z nich nie chce słyszeć o Kościele. Czy naprawdę nie ma dla nich żadnej pomocy? To jest taki bardzo smutny mail i pierwsza myśl, jaka przychodzi, to czy nie za czarny, czy tam przypadkiem nie pominął jakichś ważnych spraw, które by niejako broniły tych ludzi w tym wielkim nieszczęściu. Często tak jest, że gdy w naszym życiu dzieje się jakieś zło, to nie potrafimy dostrzec znaków obecności Boga, pomimo wszystko, że nawet gdy człowiek, jeden, drugi, trzeci, nawet większość rodziny odrzuci Pana Boga, to Bóg jednak gdzieś jest i trzeba umieć Go zobaczyć. O to zawsze trzeba się starać. Najpierw umieć zobaczyć, gdzie jest Boże błogosławieństwo. A tym Bożym błogosławieństwem w jej życiu było to, że ona zbliżyła się do Pana Boga, że ona się nawróciła, że od pewnego czasu przyjmuje regularnie Eucharystię, Komunię Świętą. To jest bardzo ważny znak i trzeba umieć to zobaczyć. ale też nie wolno przymykać oczu na to, co złe. Bez wątpienia ta osoba, ta kobieta, autorka tego maila, bardzo kocha swoich bliskich, choć bez wątpienia doznaje od nich wielu przykrości. Oni ją bardzo ranią. Ale też ona musi się nauczyć, jak każdy z nas, odróżniać, gdzie jest prawdziwe działanie złego ducha, co da się zrobić modlitwą, a gdzie wymagana jest ludzka praca. I tak chciałbym jeszcze odwołać się do pojedynczych fragmentów tego maila, aby pokazać, wskazać, jak się tego wszystkiego nauczyć. A więc bez wątpienia w tej rodzinie są pewne bardzo konkretne znaki obecności i działania złego ducha. Choćby właśnie sprawa braku miłości, tyle razy powtórzona w tym mailu, braku relacji. Już na samym początku zostało napisane: żadne z mojego rodzeństwa nie ułożyło sobie dobrze życia. Takie jest powiedzenie i ono jest bardzo prawdziwe, że twoje życie jest obrazem twojej duszy. Dusza w bałaganie to i życie w bałaganie. Ale kiedy zaczynasz wprowadzać w swoje życie porządek, to i ten porządek będzie widoczny w twoim powołaniu, w twojej duszy. To, co w duszy, to jest i na zewnątrz. Jeśli nikt z nich nie ułożył sobie życia, to znaczy, że nie stara się robić porządku swojej duszy. A więc jest to bez wątpienia sprawa powiązana. Kolejna rzecz. Jeżeli unikamy kogoś, nie potrafimy z nim porozmawiać przyjaźnie, jeżeli jest jakaś nieuzasadniona wrogość, irytacja, rozdrażnienie, to są też bardzo pewne znaki, że tam w środku niestety jest zły duch i on robi wszystko, żeby ludzi od siebie odepchnąć, żeby nie mogli być ze sobą, tworzyć wspólnoty, szczególnie jeżeli to jest rodzina. Tam rzeczywiście każdy musiałby przystąpić do spowiedzi. Jeśli coś takiego jest w naszych rodzinach, bez wątpienia to trzeba omodlić. Ale też, jeżeli zauważamy to u siebie, że z jakąś osobą mam jakiś nieuzasadniony problem w komunikacji, jest to znak, że trzeba tutaj zapraszać w to miejsce, w tę przestrzeń Pana Jezusa, że gdzieś tutaj zły duch robi coś, abyśmy nie mogli ze sobą się spotkać. A może właśnie ten człowiek potrzebuje twojej pomocy. Tak to czasem jest i tak przeważnie jest, że osoba, która najbardziej potrzebuje twojej modlitwy, ona będzie ciebie najbardziej drażnić. Ona będzie ciebie najbardziej wyprowadzać z równowagi. I nie można się zatrzymać właśnie na tym. Trzeba być ponad tym i pomimo wszystko prosić Pana Boga o miłość do tego człowieka, żeby umieć się za niego modlić, wyprowadzić go z tego bagna, bałaganu, w którym się znalazł. Myślę, że też ważną informacją, jaka pojawiła się w tym mailu, to wspomnienie o śmierci męża, matki, czyli ojca. Że to był taki punkt zwrotny, który bardzo mocno zmienił życie matki. Ona sobie z tym nie poradziła. I dlaczego to jest ważne? Bo to poniekąd też dotyczy wielu naszych życiowych sytuacji. Właśnie to doświadczenie nagłej śmierci kogoś bliskiego, kogo kochamy. Często życie burzy się nam całkowicie i pojawiają się pretensje do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego zabrałeś mi kogoś, kogo kochałem? Dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież ja się modliłem. Nie żyłem w grzechach. Dlaczego mi to zrobiłeś? A przecież właśnie w takich sytuacjach również Pan Bóg chce, żebyśmy okazywali się wiarą, przeżywali takie trudne chwile jak chrześcijanie. Jeśli wtedy zabraknie modlitwy, przylgnięcia do Pana Boga, jeśli nie staniemy blisko Matki Bożej, Maryi, która też traciła swojego syna w tak niesprawiedliwy sposób, ale powtarzała w sercu: bądź wola Twoja. Jeśli nie wezwiemy na pomoc Matki Bożej, ten nasz bunt natychmiast wykorzysta zły duch i wprowadzi w grzech. W grzech, czyli w bunt przeciwko Panu Bogu. I na różne sposoby później będzie rządził w rodzinie. I tak rzeczywiście było w przypadku tej matki, jak czytaliśmy dalej. Wpadła w jakieś pseudoterapie. Tego jest dzisiaj dużo, bo ludzie tracą wiarę. i zamiast szukać pomocy u Pana Boga na modlitwie, na budowanie swojej relacji z Jezusem, to szukają pomocy u różnego rodzaju terapeutów. Jest dosłownie to, co na Zachodzie. Na Zachodzie, gdzie już tej wiary jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Że tam mało kto chodzi do kościoła, mało kto regularnie się spowiada. Do komunii to chodzą wszyscy, ale niestety w grzechach, więc to jest zupełnie nieskuteczne i świętokradzkie. Ale każdy ma swojego terapeutę. A tymczasem to nie terapeutów potrzeba chrześcijan. Potrzeba im Jezus, powrotu do modlitwy, do sakramentów, do wiary, do Matki Bożej. Terapeuta niewiele pomoże. Oczywiście nie chcę tutaj całkowicie przekreślać roli terapeutów, bo oni są ważni. Na pewno mogą wiele dobra uczynić w życiu wielu ludzi, bo takich też znam. Ale oni nie mogą zastąpić Pana Boga. Oni nie mogą być wyrocznią, za którą ślepo idę. Bo wszyscy są ludźmi i często się mylą, wprowadzają w błąd. I bez wątpienia fatalną poradą dla tej kobiety było to, żeby skupić się teraz na sobie, nie na dzieciach, które przecież tym bardziej w tak trudnej sytuacji potrzebowały matki. Że zaczęła, jak tu czytamy, przesadnie dbać o siebie, żyć rozrzutnie, kupować drogie markowe ciuchy, kosmetyki. No po prostu ucieczka w konsumpcjonizm. Ona ma się poczuć lepiej. Ona ma się poczuć lepiej. Terapeuta mówił, tyle lat służyłaś mężowi, dzieciom, teraz skup się na sobie, poczujesz się lepiej. Nie poczuła się lepiej. Weszła w grzech. Grzech cudzołóstwa. Znalazła sobie jakiegoś przyjaciela, konkubenta i nie przyjmuje komunii świętej, bo jeżeli przyjmuje, to świętokradzko, bo przecież z nim pomieszkuje. I to wszystko niestety zaczęło oddziaływać na dzieci. Nie mogło być inaczej. Grzech rodzica zawsze pociągnie za sobą grzech dziecka. Grzech rodzica zawsze pociągnie za sobą grzech dziecka. Tylko, że rodzic może się nawrócić, ale skutki tego grzechu gdzieś tam mogą się ciągnąć w życiu dziecka o wiele dłużej, które nie jest jeszcze duchowo na takim poziomie, żeby mogło się wydostać. I dlatego ta matka zamiast sama się nawrócić i wyciągnąć te dzieci do góry, choćby to miało trwać latami, to jednak trwała w tym pogubieniu. I to, co się działo później w życiu jej dzieci, córek, syna, świadczyło o tym, że to jest prawda, że ona sama zamknęła oczy na zło, w którym żyła, na swój własny grzech i nie potrafiła dostrzec grzechu zła w życiu własnych dzieci. Tak jak tutaj jest napisane, bardzo wcześnie moje siostry zaczęły współżyć ze swoimi chłopakami, mój brat całe dnie tracił w internecie, ledwo skończył szkołę. Matka nigdy nie powiedziała im choćby słowa krytyki. Nigdy nie usłyszeli słowa krytyki. Ale tutaj na pocieszenie, jeśli zło ciągnie dzieci w dół, to i dobro w życiu rodziców ciągnie dzieci do góry. Choćby nawet tego nie było teraz widać, to jednak tak jest. I tym trzeba się radować, tym trzeba się cieszyć. Nie załamywać się, gdy paradoksalnie oczy i uszy będą mówiły co innego. Moje dziecko staje się coraz gorsze, coraz bardziej wyobcowane i tak dalej. Modlisz się, choćby dzieci tego nie chciały. Ciągniesz je do góry. A więc o tym trzeba też pamiętać. Kolejna rzecz. Bez wątpienia to pytanie, które zostało zadane, czy możliwe jest, że zło gdzieś tkwi w tym domu, bo ktoś tam popełnił samobójstwo, że tam były kłótnie, przekleństwa. Jedna z sióstr żyła w grzechu cudzołóstwa również w tym domu. Czy to może mieć wpływ na całą rodzinę? Może. Może. Że za grzechem stoi zły duch, on może przywiązać się do miejsca, w którym ten grzech był popełniony. Tak mówią kapłani, egzorcyści. I dlatego zalecają w niektórych domach przeprowadzić już nie tylko święcenie, zwykłe święcenie domu, ale też i egzorcyzm miejsca, bez wątpienia potrzebny w domu, w którym na przykład było samobójstwo. Dlatego zobaczmy, jaką wielką łaską są odwiedziny duszpasterskie. Czas kolędy, kiedy kapłan przychodzi, święci dom. Ile zła dzieje się w tych domach, które latami potrafią zamykać się na obecność kapłana i jego modlitwy. Jak szatan to sprytnie rozegrał, wmówił ludziom, ksiądz to przychodzi tylko po kopertę, więc sobie zapomnijcie o księdzu. I naprawdę ludzie się tym nie przejmują. Może tutaj bardziej na południu Polski, ale to już się też zmienia, bo rozmawiam z kapłanami. Ale tam, gdzie ja pracuję, to obecność księdza, wizyta duszpasterska to daleko, daleko gdzieś tam w tyle priorytetów ludzi. Odwiedziny w co 10, co 20 domu, jak dobrze pójdzie. Wchodzimy do bloku i może jedna osoba przyjmie. A i tak nie wiadomo, czy była przygotowana, czy oczekiwała. Jej serce tej osoby nie jest gotowe na przyjęcie Bożego błogosławieństwa. A jest ksiądz tak, no dobrze, to niech ksiądz wejdzie, no tam proszę zrobić swoje i tam. Chwila jakiejś kurtuazyjnej rozmowy, ludzie niezorientowani, nawet nie wiedzą, z kim rozmawiają. Wikariusza nazywają proboszczem, proboszcza nazywają jakimś rezydentem, no kompletnie poza parafią, poza życiem Kościoła. I to bez wątpienia jest sprzyjający grunt dla działania złego ducha. Nic mu nie przeszkadza, bo najbardziej by mu przeszkodziła modlitwa kapłana, właśnie to poświęcenie domu. I to zło się zakorzenia. I w końcu wprowadzi się do takiego mieszkania ktoś pobożny. Jeżeli zawczasu nie poświęci tego miejsca, tego domu, to będzie w tym domu niestety bardzo cierpiał. Mogą pojawić się nagle jakieś choroby, problemy w relacjach, kłótnie, problemy ze snem. Tak niestety często jest. I tak niedawno przyszła do mnie pewna absolwentka studiów, że wprowadziła się do pewnego mieszkania w Poznaniu, gdzie ma notoryczne problemy ze spaniem. Nigdy wcześniej takich nie miała. I dopiero gdzieś tam dowiedziała się od kogoś, że w tym domu, w którym zamieszkała, to była kamienica, tam kiedyś była katownia UB. Tam torturowano ludzi. Tam śmierć była na porządku dziennym. I stąd też to dręczenie, które codziennie odbierała. Więc tak, prawdą jest, że grzechy, które popełniamy w domach, mają bardzo konkretny wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu. Tak jak też niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem, który pojechał z rodziną na wakacjach, bardzo się modrą, bardzo pobożna rodzina. I mówią, że jeżdżą ostatnio ze swoim kamperem, taki wielki namiot doczepiony do samochodu, bo mówią, że ich dzieci, mają czwórkę dzieci, one są bardzo czyste i pobożne, a to są takie bardzo wrażliwe, on mówi, jak papierki lakmusowe, że one wyczuwają duchowo przestrzenie, w których się znajdują. I on mówi, moje dzieci nie potrafią spać w żadnym hotelu i w żadnym pensjonacie, jedynie w klasztorach, ale i tak nie we wszystkich. Ale w większości klasztorów tak śpią bardzo spokojnie. I okazuje się, że no niestety w tych hotelach, pensjonatach, jaki grzech na porządku dziennym? Grzechy cudzołóstwa. Tam niestety zły duch jest przywiązany do tych miejsc i bardzo źle śpią. I nie potrafią tam normalnie funkcjonować. I dlatego on powiedział, że jeździ tym kamperem, żeby nie robić problemów sobie, całej rodzinie, bo trudno jest im znaleźć miejsce wolne od tego zła. I też mi się tak przypomina, jak kiedyś pojechałem na rekolekcje kapłańskie do pewnego domu, w którym mieszkali zakonnicy i tam też nie mogłem spać. I jakieś koszmary miałem takie straszne, których nigdy wcześniej nie miałem i ostatniego dnia, kiedy się wyprowadzałem, to tak właśnie zawsze tak robię, że ściągam pościel, żeby tam było komuś łatwiej, kto sprząta. I te poszewki wszystkie składam na miejsce, no i ściągnąłem poszewki, patrzę, a kołdra i poduszka w jakieś egipskie bóstwa, hieroglify i tak dalej. Mówię, no ładnie, to mnie załatwili w domu zakonnym, jakieś okultystyczne symbole na poduszkach i na kołdrze, fajnie, dziękuję, ale się wyspałem, świetnie, tydzień miałem z głowy. No, a tego nie widziałem, bo oczywiście poszewki były oczywiście całe białe, takie, jakie powinny być, no ale to, co było pod spodem, to odwoływało się do jakichś demonów i nie mogłem spać. Innym razem pojechałem też do pewnych sióstr i też tam były problemy ze spaniem. I tak mi przyszło do głowy, że muszę poświęcić ten dom. I była akurat niedziela, siostry prosiły o mszę świętą i tak na koniec mszy powiedziałem, kochane siostry, dzisiaj poświęcimy cały dom. I tak widziałem tylko oczy, uśmiech od ucha do ucha. Super, niech nam ksiądz poświęci. prosiłyśmy tyle razy księdza z parafii, mówi, poczekajcie do kolędy, poczekajcie do kolędy. I po tym, kiedy to zrobiłem, a przy okazji jeszcze modliłem się o egzorcyzmowanie tej wody, ja nie jestem egzorcystą, ale każdy kapłan może egzorcyzmować wodę, sól, to zrobiłem i tak cały dom porządnie poświęciłem, to powiedziałem tym siostrom, no to tak powiem szczerze, że bardzo mi się źle tutaj śpi. A jedna siostra powiedziała, księże, nam też się tu bardzo źle śpi. Była tutaj u nas kiedyś taka jedna współsiostra, jak ona tutaj przeklinała, Jedna z naszych sióstr, to w tym czasie, jak ona tu była, złamała sobie nogę, bardzo potwornie złamała sobie nogę, z wielkimi komplikacjami. Ona później wyjechała od nas, ale od tej pory nie mogłyśmy sobie tutaj znaleźć pokoju, który był wcześniej. Także to poświęcenie domu pomogło, zdecydowanie pomogło, ale to pokazuje, jak to zło nieraz potrafi się związać z miejscami, w których mieszkamy. Jeżeli to są domy rodzinne, tym bardziej. Dalej, jeżeli jest właśnie jakiś owoc tego zła, on na nas oddziałuje. Często możemy to źle zinterpretować. Możemy powiedzieć, że coś ma przyczynę naturalną, a akurat naturalnej nie ma. Tu w przypadku jednej z tych sióstr mówiono, jest w ciężkiej depresji, mieszka sama, uciekła za granicę. No to mieszkanie jak wygląda, to zostało tu opisane. Wszędzie wielki bałagan. Ale to nie była depresja i ta autorka tego maila to trafnie rozpoznała. Spojrzała w oczy siostry i mówi, widziałam oczy szatana, złego ducha. Tutaj akurat w dobrym kierunku poszło rozeznanie. I tak przyglądam się niekiedy rodzicom, którzy widzą jakiś problem w swoim dziecku. Jakże często oni nie potrafią rozeznać, co tak naprawdę dzieje się z moim dzieckiem. Idą do lekarzy, specjalistów, psychologów, pedagogów, ale oni nie mają narzędzi duchowych, żeby móc powiedzieć, czy to jest problem natury duchowej czy psychicznej. Oni zawsze skupią się na tym, co wynieśli ze swoich uczelni. Żeby wiedzieć, że to jest problem natury duchowej, trzeba przynajmniej porozmawiać z kapłanem i to najlepiej doświadczonym w tej materii, albo egzorcystą, ale też samemu pytać Pana Boga, Boże, pokaż mi, co jest przyczyną zła, które jest obecne w moim dziecku. Czytać Pismo Święte, modlić, rozeznawać, prosić o znaki. Pan Bóg podpowie ci, bo On też cierpi, widząc Twoje cierpienie. On chce Ci pomóc. Ale to trzeba wiedzieć. Umieć zidentyfikować to zło. Dalej jest tak znowu w drugą stronę, że przypisujemy złemu duchowi to, co jest tylko i wyłącznie naszym zaniedbaniem. Czymś, co można by wypracować. I tak tutaj właśnie, znowu jedna siostra, zimna matka, jej dzieci wycofane, małomówne. Oczywiście też konsekwencje tego, nie mają normalnych zabawek, jakieś potwory, upiory, to już jest znakiem jakichś problemów w rodzinie, w życiu tych dzieci i rodziców. Nie ma tam radości. Ona mówi, że jest nieszczęśliwa, bo sama nie otrzymała miłości od swoich rodziców. A więc przypisuje swoim rodzicom jakiś swój własny problem i przenosi go na swoje dzieci. To nie chodzi o to, że nieprawdą jest to, że ona cierpiała, bo w dzieciństwie nie poświęcono jej uwagi. Bez wątpienia coś takiego mogło mieć miejsce. Ale ona mogła to przepracować. Na pewno otrzymałaby od Pana Boga wszystkie potrzebne łaski i pomoce, żeby wyjść z tego problemu, problemu na gruncie emocjonalnym czy uczuciowym. Tu by się przydał jakiś mądry, boży specjalista, terapeuta. Bez wątpienia to byłaby przestrzeń do pracy razem z nim. No ale ona ani nie szukała pomocy u specjalisty, ani u Pana Boga i rani siebie, swoje dzieci i współmałżonka. Bez wątpienia jednak mamy do czynienia z działaniem złego ducha, kiedy ktoś w rodzinie zajmuje się okultyzmem, tak jak tutaj ta babcia. Długie lata zajmowała się tym okultyzmem. Nie jest to opisane, co konkretnie robiła, ale no, niestety to, co widać po jej zachowaniu tu opisanym, to wskazuje, że musi być bardzo mocno zniewolona, że nikt z nią nie może wytrzymać, potrafi wszystkich skłócić ze sobą, nie potrafi znieść obecności osoby czystej, tak jak wówczas ta autorka tego maila, że potrafiła się cieszyć, zachwycać kwiatami, chmurami, pogodą, że to doprowadzało babcię do wściekłości. Ewidentne znaki działania złego ducha. To siostry zakonne, które tu są, to na pewno niejednokrotnie doświadczyły, czy kapłani, że jak idziemy ulicą w sutannie czy w habicie, to już po oczach widać, kto jest zniewolony, jak na nas patrzy, żeby nie powiedzieć opętany, bo i tacy się trafiają, że do jakiejś manifestacji dochodzi. Że jakby mogli, to by po prostu nas zabili w tym momencie, rzuciliby się z pięściami. No, dochodzi też do tego. Dochodzi też niestety w niektórych przypadkach. Ale to pokazuje, że ktoś jest pod wpływem złego ducha. Okultyzm jest wielkim złem. Jeżeli coś takiego miało miejsce w rodzinie, czy na gruncie profesjonalnym, czy chociażby ktoś to robił o tak dla zabawy, to wchodzimy już w bardzo poważne grzechy. I tutaj musi być konkretna modlitwa, nawrócenie, zerwanie z tym, bo jeżeli nie, to będzie oddziaływało na całą rodzinę. Pamiętajmy, grzech w rodzinie nigdy nie działa na jednostkę. W rodzinie jesteśmy powiązani jak łańcuchem. Co dotyczy jednego ogniwa, to doświadczy każde pozostałe z tych ogniw. I na końcu ta dziewczyna mówi o sobie. Chce się modlić za nich, za babcię, za rodzeństwo. Pojawia się choroba, później druga. Jakieś problemy w relacjach z różnymi ludźmi. Co ma robić? Czy zły duch się na mnie mści? Tak, mści się, ale tego się nie trzeba bać. Tego się nie trzeba bać. Trzeba tylko się odpowiednio zabezpieczyć. Ochronić siebie przed atakami złego ducha. O tym mówiłem dzisiaj w tej pierwszej parafii, w której byłem. Także no, nie słyszeliście tej konferencji, ale ona będzie w internecie i warto wrócić, ale dosłownie w dwóch zdaniach. To Matka Boża przychodzi dzisiaj do nas i mówi, że daje takich 5 kamieni, którymi możemy niszczyć każde zło, którymi możemy walczyć z szatanem, którymi możemy pokonać tego Goliata, który jest szatan. I to jest najpierw Eucharystia, msza święta, największa modlitwa, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. Różaniec, sakrament, szczególnie sakrament pokuty, sakrament spowiedzi świętej. Ten moment, w którym Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy, w którym odcina zło od naszego życia. Słowo Boże. A więc ten moment, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte i słuchamy, co Pan Jezus ma nam do powiedzenia. I post. Jak sam Pan Jezus mówi, pewne demony wyrzuca się modlitwą i postem. Masz problem ze swoim współmałżonkiem, ze swoim dzieckiem, jest uwikłany w jakieś wielkie zło. Modlisz się codziennie na różańcu, ale nie widać postępów. To dołącz do tego post. Może tak jak prosi Matka Boża w Medjugorje o chlebie i wodzie, środa i piątek. Matka Boża mówi, że tą drogą da się pokonać każde zło. Nie trzeba zawsze wołać o pomoc egzorcysty. Wystarczy, że sami weźmiemy się do tej walki duchowej. I to jest właśnie kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, że my dzisiaj to najchętniej byśmy wszystkie problemy swoich rodzin zepchnęli na kapłanów egzorcystów, a ich jest naprawdę niewielu. Oni mają mnóstwo pracy. Wielu ludzi ma wielkie pretensje, żal, gniewają się na księży egzorcystów, że jakiś mnie zbył, że mnie źle potraktował, nie chciał mnie wysłuchać, nie chciał mnie wyspowiadać. Mówi, Boże, przecież oni też mają 24 godziny, tak jak i Ty. Mają tylko jedno zdrowie, też muszą spać, też mają inne obowiązki. Często to są kapłani, które wykonują normalną pracę w parafii. Oni nie mogą przyjmować wszystkich już natychmiast. Bo moje dziecko cierpi, bo moja żona, bo mój mąż teraz już natychmiast potrzebuje pomocy. To nie są sprawy, które da się rozwiązać w 5 minut. Czasami trzeba czekać, czekać i to długo. Ale ludzie mówią, wolą się denerwować na księdza egzorcystę, pomstować na niego, zamiast samemu wziąć się do tej duchowej walki, pomodlić, codziennie odmawiać różaniec, chodzić na mszę, pościć. Nie, niech się tym zajmie ksiądz egzorcysta, to jest jego robota. To nie jest takie proste. Może się okazać, że ty pójdziesz do tego egzorcysta, on będzie się modlił, tracił czas, a uwolnienia nie będzie. Bo Pan Bóg powie, nie, to ty masz się tym zająć. Ty musisz się zacząć modlić. Nie modliłeś się wcześniej. Ty musisz się nawrócić. Nie twoje dziecko, nie twój syn. Dzisiaj też bardzo często zwala się na złego ducha problemy z dziećmi. Mówi się, że właśnie zły duch opętał mojego syna, mojego córkę i tak dalej, bo się źle zachowuje, jest wulgarny i tak dalej. No zaraz, czy to na pewno zły duch, czy po prostu dziecko jest źle wychowane? Ile razy było tak, że ktoś chciał do mnie przyjść z dzieckiem, że ja mam się nad nim pomodlić, a ja powtarzam, nie jestem egzorcystą. Ale choćby już na tym etapie rozmowy z rodzicem pytałem, no a czym to się manifestuje, że to jest zły duch? Skąd masz tę pewność? A no bo nie wypełnia swoich obowiązków, bo wszędzie bałagani, bo jest agresywny i tak dalej. Nie chce się modlić. Czy to jest na pewno zły duch? Może po prostu nie potrafiłeś dobrze wychować swojego syna, swojej córki. I tak pytam, a czy ten syn, czy ta córka ma codziennie jakieś obowiązki do spełnienia? No tam pewnie ma, ale jakie konkretne? No takie, jakie ja konkretnie nadam w danym momencie, ale to jest jakoś zaplanowane? No nie jest zaplanowane. A czy to dziecko jest systematyczne? No tak systematyczne to nie jest. A czy są jakieś jasne zasady, granice, których nie wolno mu przekraczać? No to choćby trzy proszę wymienić. No nie ma takich granic. No i to się okazuje później, że to jest zwykły owoc złego wychowania własnego dziecka. Dziecko nie ma żadnych granic, nikt mu nie mówi, co mu wolno, czego nie wolno i później tak się zachowuje, że rodzic myśli, że to zły duch wszedł. No ja nie wykluczam, że tam czasami może być tak, że dziecko jest gdzieś tam w grzechu wikłane, że coś tam się przyplątało duchowo, ale no najpierw popatrzmy, co sami zaniedbaliśmy. Tak więc łatwo nam jest swoje błędy wychowawcze przenosić na złego ducha. Ja coś zaniedbałem, winny zły duch. Nie wolno się tak łatwo usprawiedliwiać. To na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. I tak samo często jest tak, że już dorośli wiele różnych swoich życiowych błędów, porażek przenoszą na swoich własnych rodziców. Obwiniają rodziców, dziadków, że gdyby oni kiedyś tam nie popełnili jakiegoś błędu, to my teraz bylibyśmy na pewno inni. I tutaj też no nie można tak robić, że za wszystkie moje błędy dorosłego życia będę obwiniał swoich rodziców czy dziadków. Owszem, na pewno były jakieś pomyłki. Może mogliby ciebie wychować inaczej, inaczej pokierować twoim życiem. Ale trzeba pamiętać o tym, że dużo można samemu przepracować. Że Pan Bóg daje nam swoją łaskę, daje sakrament, że choćbyś nie wiem, jak miał trudne życie, możesz wyjść na prosto. Ale trzeba być blisko Pana Jezusa, adorować Go, przychodzić na mszę świętą, regularnie się spowiadać, modlić, czytać Słowo Boże. Pan Bóg pokaże ci, jak sobie z tym konkretnym problemem poradzić i to, że pomstujesz na swoich rodziców, nic nie da. Tutaj potrzeba bardzo konkretnej modlitwy i pracy nad sobą. Ale też niech rodzice przyglądają się swoim własnym dzieciom, szczególnie jeżeli jeszcze są małe, jeżeli dorastają. To, co kiedyś ktoś powiedział i to jest bardzo mądre, że najlepszym egzorcyzmem dzieci i młodzieży jest praca i dyscyplina. Wtedy się potrafi młody człowiek uwolnić spod każdego, w cudzysłowie, złego ducha. Ale jak dzieci nie mają pracy fizycznej, jeżeli nie ma dyscypliny, no to tak, we wszędzie widzimy złego ducha. Mówiłem też o tych przekleństwach w rodzinach, o tym, że właśnie ktoś na przykład zajmuje się okultyzmem, rzucił na kogoś jakąś klątwę. No bez wątpienia. W takiej sytuacji ktoś odwołuje się do złego ducha i zły duch może uderzyć w konkretną rodzinę. Ale też trzeba rozeznać taką sprawę, czyli zapytać Pana Boga, Panie Boże, czy na pewno właśnie to, że w moim domu ktoś przeklinał, że tam się dokonywał jakiś grzech, jest powodem cierpienia mojej rodziny? Czy na pewno to jest ten powód, dla którego na przykład moim dzieciom czy współmałżonkowi się nie wiedzie w życiu. Więc tutaj znowu ucieczka w takie łatwe usprawiedliwienie swoich własnych zaniedbań. Że ktoś na przykład dokonał jakiegoś złego, nieprzemyślanego, nieprzemodlonego wyboru. Na przykład wziął jakąś pożyczkę, której nie powinien wziąć i że później się zaczęły pojawiać długi. Albo że na przykład ktoś zdecydował się na jakąś pracę, a Pan Bóg mówił, to nie jest praca dla ciebie. Z powodu tej pracy ty stracisz rodzinę. Takie sprawy trzeba omawiać, trzeba rozeznawać, trzeba pytać Pana Boga. Ponieważ tego nie robimy, nagle wszystko w rodzinie zaczyna się sypać, pojawiają się kłótnie, awantury, bo ktoś dokonał złego wyboru i będziemy mówić, no tak, zły duch wszedł w naszą rodzinę. Na pewno winny jest zły duch, bo kupiliśmy mieszkanie od kogoś, kto przeklinał w tym domu. Chłopie, kobieto, to nie zły duch winien, to ty jesteś winien swojej własnej głupoty, że nie pytałeś się Boga, nie modliłeś się, nie rozeznawałeś. I to znowu wydaje się, że jakiś kapłan charyzmatyczny, egzorcysta rozwiąże problem. Przyjdzie, pomodli się, poświęci, problem zniknie. Nie zniknie. Zacznij mądrze kierować sobą, swoim życiem. Módl się do Ducha Świętego. Pytaj Pana Boga, co masz robić. Żaden egzorcysta ci na to lenistwo nie pomoże. I też właśnie już oskarżamy nie tylko kapłanów, nie tylko egzorcystów, ale już nawet samego Pana Boga. Jego czynimy winnymi, że gdybyś mi Boże dał inną żonę, innego męża, inne dzieci, moje życie wyglądałoby inaczej. Ty byś mi dał? Kolego, czy ty sam sobie nie wybrałeś żony? Czy ja ci się z nieba objawiłem i powiedziałem tą właśnie tą? Ty sobie wybrałeś, no widziały gały co brały, no cierp teraz, jak sobie nie radzisz. Bo kobieta obwinia męża o wszystko, no widziałaś kogo brałaś. Dlaczego skarżasz Boga? Nasze decyzje, nasze wybory, oczywiście złe, podjęte bez rozeznawania, bez łaski uświęcającej, często w grzechu, prowadzą do największych życiowych pomyłek, które ciągną się latami. A ilu ludzi podejmuje decyzje w stanie grzechu ciężkiego? Latami się nie spowiadają. Młodzi ludzie wchodzą w małżeństwo w grzechach ciężkich, grzechach nieczystości. I później znowu popadają w kolejny grzech. Jak te decyzje mają być uświęcone Bożą obecnością, jeżeli są podejmowane w obecności złego ducha? On już sam będzie wpływał na nas, ale przez nasze wcześniejsze złe wybory. To już będzie tylko konsekwencja tego, że wcześniej nie wpuściliśmy Boga w nasze życie. Owszem, jest tak, że zły duch stoi niemalże za każdym uzależnieniem, zniewoleniem. Ale też nie wolno tylko i wyłącznie skupiać się na walce ze złym duchem bez pracy nad sobą, bez wglądu na swoją osobowość, swoje słabości, zranienia, błędy itd. Jeśli chcemy pokonać nasze słabości, czy pomóc drugiemu pokonać jakieś zło, zniewolenie, uzależnienie, trzeba też uważnie przyjrzeć się sobie samemu, zacząć pracę nad sobą samym. Jest też wielką pomyłką, kiedy na przykład ta dziewczyna, chociaż miała dobre intencje, powiedziała to tej swojej zniewolonej, bez wątpienia, czy wręcz opętanej siostry, że ty musisz natychmiast iść do kapłana, jesteś opętana. No i doszło do tej manifestacji. Tutaj popełniła błąd, podobny jak popełniają często rodzice względem swoich dzieci, którzy wmawiają tym dzieciom, że jesteś opętana, jesteś zniewolona. Dziecko jeszcze nie ma ukształtowanego pojęcia, co to znaczy być pod wpływem złego ducha. Ono często zaczyna rozumieć to, ja jestem niekochany, jestem trędowaty, już moi rodzice mnie nie kochają, wykluczają mnie. To, co ty chcesz powiedzieć, dziecko odbiera zupełnie inaczej i to pogłębia zło, które w nim jest, ten kryzys samooceny, tożsamości. Często przychodzi do mnie jakaś matka, częściej matki niż ojcowie i mówią, niech się ksiądz pomodli teraz na moją córką, na moim dzieckiem, bo jest opętany, bo jest zniewolony. Ja mówię, ja nie jestem egzorcystą, ale dlaczego pani tak mówi o swoim dziecku i przy swoim dziecku? Jeżeli są takie rozmowy, ja mówię, że dziecko tam, pani tu. A ona przy dziecku czy przy dzieciach potrafi takie oceny wyrokować. Moje dziecko na pewno jest opętane. Moje dziecko to szatan wcielony. I to dziecko słucha. Co wtedy ono czuje? Co dzieje się w jego sercu? Jakie to będzie miało konsekwencje za ileś lat? Chciała dobrze, wyszło fatalnie. Jedna, to mi powiedziała koleżanka, która jest psychologiem katolickim, przyszła do niej właśnie taka pani i w rozmowie mówiła, że kiedy jej dziecko się denerwuje, to ona bierze do kubka wodę święconą i lata po domu i tam leje tą wodą święconą po tym dziecku. No to jest coś absolutnie złego. Nie wolno czegoś takiego robić. Trzeba nawiązać relacje ze swoim dzieckiem. Trzeba okazać mu miłość, a nie traktować jak diabła, jakby był rzeczywiście samym diabłem. To jest człowiek, to jest twoje dziecko, twój współmałżonek. Owszem, on może być pod wpływem złego, może być zniewolony, może być przez niego dręczony, ale nie traktuj go jak szatana. Trzeba nauczyć się rozmawiać z kimś takim, umieć patrzeć w taki racjonalny sposób na jego zachowania, które w różny sposób mogą się manifestować i nie zawsze muszą być znakiem działania złego ducha. Często niektórzy ludzie się nakręcają różnego rodzaju konferencjami, które są w internecie i owszem, te konferencje są dobre, ale jeżeli człowiek nie przemyśli tego, co usłyszał, jeżeli nie rozwieje swoich wątpliwości, to taka konferencja może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. I później tak nakręceni nagle potrafią ranić swoich bliskich, swojego męża, żonę, dzieci. Ty jesteś opętany, ja z tobą nie rozmawiam, jak ty się zachowujesz i tak dalej. Więc tutaj potrzeba wielkiej roztropności. Takie zachowania impulsywne, czasami nawet agresywne, one wskazują na to, że taka osoba ma problem z przemocą, że często kryje się jakaś frustracja, bezsilność, jakaś własna słabość. A to w takim stanie niczego nie osiągniesz, nikomu nie pomożesz. A takimi agresywnymi zachowaniami w stosunku do swoich bliskich to tylko powiększysz ich problem, bo zniechęcisz ich jeszcze bardziej do kościoła, do modlitwy. Takie na siłę zaciąganie do spowiedzi, czy lanie wodą święconą, no to do niczego nie doprowadzi. No nie może też być tak, że dziecko nie chce chodzić do kościoła, to ty dobrze, to nie chodź do kościoła, bo no ma chodzić do kościoła, ale tu trzeba tego dialogu, wytłumaczenia spokojnego, po co i to od strony pozytywnej, a nie od razu straszyć złym duchem, że jesteś opętana, czy pójdziesz do piekła, bo to taki młody człowiek nie potrafi jeszcze tego zrozumieć, o co chodzi. On to bierze do siebie i myśli, ja jestem niekochany. Mój ojciec, moja matka właśnie mnie odrzuciła. To jest fatalna diagnoza dziecka już na samym starcie. A więc unikać jakichkolwiek ocen i emocji, jeśli nie jesteśmy pewni tego, co mówimy. Tu potrzeba wielkiej łagodności i cierpliwości. To nawet doświadczeni egzorcyści, jeżeli wiedzą, że ktoś jest pod takim czy nie innym stanem, to powiedzą to w taki sposób, żeby człowiek mógł to znieść, żeby go nie skrzywdzić. To tym bardziej powinien to robić rodzic czy małżonek w stosunku do tych, których kocha. No i też to, co już powiedziałem wcześniej. Jest błędem, że jeżeli rzeczywiście jest podejrzenie jakiegoś problemu duchowego u dziecka, szczególnie u dziecka, to nie jest dobre, kiedy miejsce duchownego, który na początku powinien się wypowiedzieć, zajmuje jakiś psychiatra czy psycholog. Oni po pierwsze nie mają narzędzi duchowych, żeby się przekonać, czy to jest działanie złego ducha, czy też nie. Oni takich narzędzi nie mają, bo nie są kapłanami. A po drugie, bardzo często u nich jest taka postawa i to potwierdza wielu z nich, że chcę się pozbyć problemu, a więc wyciszam dziecko. Można zapisać jakieś psychotropy czy tam leki i sprawa z głowy. Odpowiednimi preparatami da się wyciszyć każdy problem, ale to nie jest rozwiązanie tego problemu. Jasne, trudno jest dzisiaj dostać się do egzorcysty. Trudno jest umówić się na wizytę do mądrego kapłana, który rozstrzygnie ten problem. Czy chociażby do takiego katolickiego psychologa, który od razu zauważy, że to nie jest jego działka i odeśle do konkretnego kapłana. Czasem nawet pomoże się z nim umówić. To jest konkretny trud, a my chcemy jak najszybciej pozbyć się problemu. Więc mamy taką tendencję, że jest jakaś trudniejsza droga, nie mamy na to ochoty, idziemy na łatwiznę. A więc właśnie jakiś psychiatra, psycholog, psychotropy i święty spokój. Żaden święty spokój. Odwleczenie problemu w czasie. Tak więc trzeba bez wątpienia czasami podjąć ten trud, bo może Bóg stawia te trudności na twojej drodze, po to, żeby Twoje nawrócenie albo zaistniało, albo się utrwaliło. Żebyś nigdy nie wszedł do tego samego bagna. Żebyś wiedział, jak trudno jest nieraz wyjść z grzechu, czy to swojego, czy własnego dziecka. I że cały czas, przez całe swoje życie trzeba mieć motywację, by się modlić do Pana Boga. Jak to powiedziała mi niedawno pewna kobieta, mówiąc o problemach własnych dzieci, że ja to do śmierci będę skazana na codzienne pompejanki za moje dzieci. Ale dobrze. Bo gdyby nie to, to ja bym się rozjechała. Ja bym się już dawno rozjechała. Przeszłość miałam bardzo nieciekawą. I tak skoro też jesteśmy przy tym temacie, bo to ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja się zajmuję różnego rodzaju zagrożeniami duchownymi obecnymi w popkulturze, w książkach, filmach, zabawkach dla dzieci, to dzisiaj też niestety wiele osób zupełnie na opak rozumie te tematy. Na opak w tym sensie, że doszukują się zagrożenia dosłownie w każdym ubraniu, zabawce, książce, filmie. I tam już się zaczyna problem. Bardzo nerwowo podchodzą do swoich bliskich, którzy ofiarują coś ich dzieciom. W niewinnych rzeczach dopatrują się jakichś zagrożeń. Wyrywają dziecku z ręki byle zabawkę, bo niby jest niebezpieczna. Więc te takie agresywne, nerwowe zachowania, one rodzą o wiele większe zło, niż gdyby to dziecko rzeczywiście weszło w coś, co faktycznie mogłoby mu zagrozić. Ja to mówię, reagujmy na to, co jest jednoznacznie złe, ale nie reagujmy wtedy, kiedy nie mamy pewności. Jak nie mamy pewności, to najpierw po cichu się dowiedzmy u kogoś, kto się na tym zna, czy to jest groźne, czy to jest bezpieczne. Ale nie musimy od razu tak nerwowo reagować, bo to, jak powiedziałem, na pewno niczemu dobremu służyć nie będzie. Dobrze, myślę, że już dość dużo zostało powiedziane w czasie tej konferencji i przede wszystkim od czego zacząłem? Od naszej relacji z Bogiem, szczególnie z Matką Bożą, dużo zależy. Zależy przede wszystkim to, kto w nas będzie. Czy Duch Święty, czy raczej ciągle opieranie się na sobie samym i błądzenie. Bo na tym niestety się zawsze kończy, jeżeli budujemy na sobie. W tych trudnych czasach, jak to mówimy, czasach zamętu, naprawdę musimy być blisko Pana Boga. Wszystko, każdą myśl, wątpliwość oddawać Bogu, Jezusowi, Maryi. Ją zapraszać w te przestrzenie naszych mieszkań, domów, na niej się skupić. I wtedy niejako otrzymamy taką wewnętrzną pewność, że nic nam nie zagraża, bo to jest Maryja, ja ją postawiłam w centrum. I choćby nawet się zaczęło pojawiać coś, co niepokoi, to nie zaburzy naszego spokoju, bo nasz pokój będzie wynikał z pewności tego, że jest we mnie Chrystus w moim sercu, przyjmuję komunię świętą, jestem z Nim zjednoczony, i oddałem siebie, swój dom, swoją pracę, wspomożonka dzieci Matce Bożej. Ja przy nich nie jestem 24 godziny na dobę, nie wiem, co robią, ale Bóg jest, Maryja jest. Są święci, aniołowie, do których też mogę się modlić. Jestem spokojny i tego spokoju wam z całego serca życzę. Amen. Pomodlmy się na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pomódlmy się także do świętego Michała Archanioła, patrona walki duchowej. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Bóg zapłać.